Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście.
Jest sobota, 14 stycznia 2017 roku. Słuchacie właśnie 116 już nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Cześć wszystkim. Witam się z wami i zapraszam was na podcast o grze komputerowej. Tak, jak doskonale wiecie, u nas w nawiedzonym podcaście tematów growych pod dostatkiem, co nie? A tak na serio to oczywiście gry. I to jest w sumie zastanawiające. Pojawiają się tutaj dość rzadko. Mówię, że jest to zastanawiające, bo w ostatnich latach obserwujemy wysyp growych tytułów wpisujących się w konwencję grozy, horroru. Na Steamie jest tego cała masa, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś produkcje niezależne, o przygodówki akcji, gry eksploracyjne, tego typu rzeczy, ale nie tylko. A jakoś do nawiedzonego podcastu trafiają one jako temat odcinka raczej rzadko. No i dzisiaj chciałbym troszkę tę statystykę poprawić. Zresztą teoretycznie mógłbym powiedzieć, że w tym roku pojawi się podobnych odcinków nawiedzonego więcej, ale z drugiej strony ja sobie tak planuję wszystkiego więcej. Więcej seriali, więcej książek, więcej polskiej grozy, więcej starszej grozy, więcej klasyki, więcej czegoś tam. I znając życie, to nawet nie tyle, że nie dam rady tego zrealizować, co po prostu nie będę w stanie, bo wszystkiego więcej się nie da wepchnąć w te 52 czy 3 odcinki rocznie. W każdym razie tak, dzisiaj porozmawiamy o grze komputerowej i poprawimy trochę tę statystykę, a chodzi konkretnie o tytuł The Bunker. Trafiłem na niego w sumie przypadkiem, gdyż w czasie zimowych wyprzedaży, w czasie Steam Sale, wyprzedaży na Move, nie wiem czy na Gram też nie było jakiejś przeceny większej, gdzieś mignął mi The Bunker. Gra na Steamie w tej bazowej ofercie kosztuje 20 euro, czyli troszkę ponad 80 zł. W czasie wyprzedaży chyba kosztowała połowę tej ceny, ale nadal 10 euro na grę, która, jak sugerowały komentarze, opinie, jest raczej krótka. Było mi trochę szkoda wydać. Potem znalazłem ten tytuł chyba właśnie w Move za jakieś 30 zł, może nie wiem, złotówkę taniej, złotówkę drożej i w końcu się skusiłem. Skusiłem się dlatego, że ten tytuł nie jest właśnie taką zwyczajną kolejną grą akcji czy eksploracyjną, a jest tytułem, który w sumie nie wiem czy na Steamie jest tak opisany, ale można by go pewnie podpiąć pod kategorię Full Motion Video. Full Motion Video i co istotne, w tym filmie sekwencje wideo nie są wpisane w grę, tylko są grą. Ten film to jeden wielki interaktywny film, tak. Nie mamy tutaj, nie wiem, CGI czy postaci komputerowych, awatarów wykreowanych komputerowo, które poruszają się w oparciu o motion capture, tylko mamy normalny film live action. I ten film jest podzielony na sekwencje i co jakiś czas mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje na ekranie. Możemy pokierować bohatera w lewo, w prawo, kazać mu coś zrobić, czy też czasami mamy coś w rodzaju QTE, Quick Time Events, ale one też nie są takie tradycyjne, bo wszystko obsługujemy myszką. Po prostu czasami trzeba przesunąć myszką z jednego punktu do drugiego, coś tam kliknąć, kliknąć wiele razy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ta dziwna forma, czy dziwna, no teoretycznie już od kilku lat obserwuje się tę tendencję, by troszkę minimalizować możliwości gameplayu na rzecz opowiadania fabuły i przecież mamy nie wiem, te wszystkie Heavy Rainy, Fahrenheity, cały Telltale Games i ostatnio jeszcze Dreamfall Chapters, Life is Strange i nie wiem, D4 i pewnie dużo, dużo innych tytułów tego typu. Dlatego to może nie jest samo w sobie jak czymś super oryginalnym, ale jednak w kontekście horroru no pomyślałem sobie, że to będzie coś, co się jakoś wyróżnia od konkurencji, od tych właśnie wszystkich zwyczajnych symulatorów chodzenia i czegoś wyskakującego zza ściany czy zza drzewa. Do tego ja miałem jakiś czas temu ochotę odświeżyć sobie Fantasmagorię i tam to też jest gra tak z elementami full motion video i bardzo mi się podoba, czuję do niej pewien sentyment, ale tak pomyślałem sobie, że jednak nie sięgnę po coś nowego i właśnie omówię wam produkcję całkiem świeżą, czyli ten Bunkier. Mówię, że jest to coś świeżego, gdyż premierę swoją na Steamie miał 20 bodajże września ubiegłego roku. 2016 odpowiadają za ten tytuł dwa studia, Splendid Games i Wales Interactive. I o czym opowiada ta gra? To historia Johna i bunkra, tytułowego bunkra, w którym zostało zamkniętych 58 osób. Nie znamy dokładnie tła tej historii. Wiemy, że doszło do jakiegoś konfliktu wojennego. Być może chodziło o II wojnę światową, być może jej kontynuację, być może o jakiś inny konflikt. W każdym razie świat pogrąża się w chaosie, wybuchają bomby atomowe, a ludzie, żeby przetrwać, muszą chować się w schronach, w bunkrach. Nie wiemy, jak to wygląda w innych częściach świata. My znajdujemy się gdzieś na terenie Wielkiej Brytanii, właśnie zamknięci, odizolowani od świata. 58 osób, w tym jedna ciężarna kobieta. Gra zaczyna się porodem. Kobieta rodzi i w momencie, w którym wydaje na świat dziecko i gdy to dziecko dokonuje swojego pierwszego wdechu i wydechu, nad bunkrem wybucha kolejna bomba. To jest punkt wyjścia. Chwilę potem przenosimy się w 30 lat w przód, w przyszłość, i okazuje się, że w bunkrze pozostały dwie osoby. Przetrwaliśmy my i nasza matka. Wiemy, że reszta osób nie mogła po prostu wydostać się na powierzchnię, gdyż stężenie promieniowania radioaktywnego było zbyt duże i zwyczajnie nikt by nie przeżył. Nie wiemy właśnie, gdzie jest reszta. Czy gdzieś się ukrywają, czy nie wiem, nie żyją, czy może wydarzyło się coś innego. Wcielamy się w Adama, który przesiaduje przy łóżku swojej chorej, właściwie umierającej matki. Następnie obserwujemy śmierć tej matki i zostajemy zupełnie sami. Nie jest to spoiler, jeżeli chodzi o tę śmierć, gdyż mówię cały czas o samym początku tej gry. Nie jest to tytuł długi, gdyż przejście całości zajmuje 2,5-3 godziny, ale także jak to jest sam początek. Jesteśmy Johnem w bunkrze. Chłopakiem, właśnie chłopakiem, mężczyzną 30-letnim, który spędził całe życie pod ziemią, całe życie zamknięty na 5 piętrach bunkra atomowego. I z czym to się wiąże? No właśnie początek tej gry troszkę wydał mi się dziwny, nienaturalny, może trochę sztuczny, teatralny. Chodzi o to, że John wypowiada się i zachowuje tak, no nie tak jak 30-letni mężczyzna, ale właśnie musimy pamiętać o tym, że spędził całe życie w bunkrze. Nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym, był wychowywany w raczej byle jakich warunkach i teraz naszym zadaniem jest po prostu dalej przetrwać. Dajemy słowo naszej matce, że zostaniemy w tym bunkrze, co by się nie działo, że będziemy przestrzegali naszej codziennej rutyny i po prostu próbujemy żyć dalej. Ta rutyna nie jest szczególnie interesująca, to też czuć na początku. Gameplay początkowo może troszkę irytować, bo co robimy? Jesteśmy Johnem, musimy sprawdzać poziom radiacji, poziom promieniowania w bunkrze, musimy sprawdzać natężenie jakichś cząsteczek chyba w naszym własnym organizmie, łykać leki, próbować skomunikować się z kimś przez radio i testować jeszcze różne systemy bezpieczeństwa w tym bunkrze. Ogólnie nic szczególnie interesującego. Do tego te czynności się powtarzają. Gra zdaje sobie sprawę z tego, że to jest nudne i to nie ma być ciekawe. To właśnie ma nam pokazać, jak wygląda życie w tej konkretnej przestrzeni, w tej konkretnej sytuacji, a potem zaczyna się dziać coś niedobrego. Okazuje się, że bunkier jest zagrożony, że coś siadło, że system bezpieczeństwa, wentylacji, ochrony przed promieniowaniem i tak dalej, nie działa poprawnie i my, John, musimy coś z tym zrobić, musimy to naprawić. Problem polega na tym, że John ostatnie kilkanaście lat spędził praktycznie tylko na jednym poziomie, tak spacerując od łóżka matki, pokoju z radiem, lekami, pomieszczenia szpitalnego i magazynu z jedzeniem i toalety i tyle. I to był cały jego świat. Teraz musimy wyrwać się poza ten jeden poziom, poza ten poziom, na którym żyliśmy przez ostatnie kilkanaście lat i sprawdzić resztę bazy. Do tego my do końca nie wiemy, co może nas tam czekać. Czy ktoś tam jeszcze żyje, czy może coś tam straszy, czy może zaraz wszystko, nie wiem, eksploduje. Nie chcę zdradzać wszystkich możliwości, też tego, co się tutaj dzieje. Sami na pewno możecie sobie wyobrazić, jak to tutaj może wyglądać. Umawiam The Bunker jako tytuł w konwencji horroru i teraz czy sprawdza się The Bunker w tej właśnie konwencji? Moim zdaniem tak. Początkowo nie ma tam za wiele grozy, jest raczej dramat i jest taka faza, w której musimy się wczuć w sytuację tego naszego awatara. Musimy zrozumieć, w jakich okolicznościach John stał się tym, kim jest i też poznać pewne detale dotyczące samego bunkra, jego historii, jego mieszkańców. Gdy już przebrniemy przez ten pierwszy etap, zaczynają się dziać różne nieprzyjemne rzeczy. Pojawiają się pewne wizje z przeszłości, pewne scenki i tutaj mamy już takie sugestie jakiegoś zagrożenia. Zarówno nadnaturalnego, jak i naturalnego. Mamy już pewien zarys charakteru różnych bohaterów mieszkających w bunkrze. Dowiadujemy się, kto jest raczej tym złym, kto jest tutaj raczej osobą dobrą. Dowiadujemy się, jak John pojmuje wszystko, co się wydarzyło w bunkrze do tej pory, wszystko, czego był świadkiem, wszystko, co udało mu się jakoś tam czasem przypadkiem, czasem tak po prostu usłyszeć. Przy czym ciągle brakuje nam kontekstu. Dostajemy pewne detale, które wydają się prowadzić nas, właśnie nas, nasz tok myślenia w pewnym kierunku i tak sobie myślimy, co, nie wiem, jakiś kwadrans, o tak, czyli teraz wiem, co się stało. Ten zrobił to, ta zrobiła to, ten jest zły, ci są dobrzy. No niestety, mija 15 minut, a no tak, czyli teraz już wiem. I znowu, mija kolejny kwadrans i ponownie mamy wrażenie, że przeżywamy olśnienie, ale takie prawdziwe olśnienie przeżywamy dopiero na jakieś, nie wiem, 15-20 minut przed końcem gry. Dopiero wtedy uświadamiamy się, kto co zrobił, kto czego się dopuścił, czy zagrożenie, o którym mówiłem chwilę temu, jest nadal realne, czy może już nie, czy było nadnaturalne, czy może jednak nie. I ta historia, nie wchodząc w szczegóły, jest ciekawa. To, że co 15 minut świat zostaje troszkę wywrócony do góry nogami, jest tutaj pozytywem, bo nie o to chodzi, że to, co słyszeliśmy wcześniej, jest nagle anulowane, tylko gra po prostu dodaje nam dodatkowe informacje, poszerza naszą wiedzę o wydarzeniach i ta dodatkowa wiedza nie neguje wcześniejszej, a jedynie uzupełnia ten obraz i w ten sposób zmienia to, co widzimy na ekranie i to, jak to wszystko widzimy i to wzbudza emocje. Może nie jakieś przeogromne, ale te nasze sympatie, antypatie czy w pewnym momencie bardzo mieszane uczucia, myślę, że mogą wybrzmieć. Ja naprawdę od początku, tak jak mówię, gra coś sugeruje, potem dodaje nowy detal, nowy, kolejny, kolejny i początkowo myśląc o jednej postaci, myślę sobie, okej, rozumiem to, tak pełni taką, a nie inną funkcję w tym bunkrze, musi tak postępować. Potem sobie myślę, kurczę, ale to jednak jest skurczybyk, nie no, bez sensu, to się źle skończy. Następnie, ale z drugiej strony, czy on ma jakiś wybór? później nie, to jednak jest jakieś szaleństwo, to się nie powinno tak skończyć, kurczę, i to przez tę jedną jednostkę, a potem znowu się dowiadujemy czegoś nowego, co stawia tego bohatera w zupełnie innym świetle. Ale tak krążę, historię po prostu musicie poznać, co do wyborów, bo jest to gra z pewnymi wyborami, jest tutaj niewiele i w większości są bez znaczenia. Tak samo jeżeli chodzi o QTE, o Quick Time Events, ja nie wiem, czy wszystkie mogą się skończyć negatywnie. Sam raz zginąłem, znaczy dwa razy, przy czym raz zginąłem tak fizycznie, a za drugim razem prawdopodobnie popadłem w szaleństwo, jeżeli dobrze interpretuję scenkę, ale w przypadku takiej porażki po prostu gra cofa nas o kilka minut wstecz i każe w ramach kary powtórzyć pewien etap rozgrywki. Co gdyby się zdarzało częściej, pewnie byłoby irytujące, ale jeżeli będziecie mieli kontakt z myszką nieustannie, to raczej sobie poradzicie. Właśnie nie odsuwajcie za bardzo od siebie myszki, bo jeżeli na chwilę o niej zapomnicie, wczujecie się za bardzo w ten film, to może się okazać, że przegapicie jakiś quick time event i będziecie musieli daną sekwencję powtarzać. U mnie tak to właśnie wyglądało za pierwszym razem i za drugim razem w sumie też, bo następowały dwa eventy po sobie. Pierwszy zaliczyłem, potem puściłem myszkę i zacząłem wpatrywać się w ekran, nagle patrzę, o kurczę, drugi już nie zdążyłem. Tak. Co do tych wyborów, jest ich niewiele, większość jest raczej bez znaczenia. Najważniejszy jest ten jeden ostatni, końcowy, przy czym no, zmienia nam zakończenie po prostu. Tak, mamy dwa różne zakończenia. Obejrzałem oba. Pierwszy raz przeszedłem grę, dokonałem wyboru, w ramach którego, powiedzmy, sprzeciwiłem się matce. Jeżeli ktoś grał, to na pewno zrozumie. I cóż, no, to mi się wydało może nie tyle logiczne, chociaż z drugiej strony na skutek ostatnich faktów, o których się dowiedziałem w grze, stwierdziłem, że bohater mógłby to zrobić, a poza tym ja zwyczajnie chciałem wiedzieć, co się stanie w tym konkretnym momencie, w tej konkretnej sytuacji i jestem umiarkowanie zadowolony. Następnie postanowiłem przejść jeszcze raz ostatni rozdział, by poznać drugie zakończenie i ono podobało mi się trochę mniej, ale też jest do akceptacji. Problem z tą grą po jej przejściu polega na tym, że regrywalność jest zerowa. To znaczy ona by istniała, bo właśnie moglibyśmy chcieć cofnąć się do jakiegoś rozdziału. Tych rozdziałów w sumie jest, nie wiem, 10, 12, kilkanaście chyba. Moglibyśmy chcieć się cofnąć czy po to, by coś jeszcze sprawdzić tam w międzyczasie, czy po to, by poznać jakieś dodatkowe dokumenty w grze. W ramach rozgrywki możemy czasem kliknąć na jakiś papier, przeczytać jakąś notatkę, włączyć jakiś komputer, odsłuchać wiadomość na poczcie, znaczy nie na poczcie głosowej, tylko na kasecie magnetofonowej i to jest o tyle ważne, że z tych dokumentów, nagrań, danych, plików możemy dowiedzieć się bardzo dużo na temat świata przedstawionego i dużo lepiej zrozumieć motywację wszystkich bohaterów. Gra zakłada, że nie wszyscy będą to robili, dlatego w końcówce wykłada nam znowu dokładnie, kto co zrobił, kto w jaki sposób, czemu zawinił, co mnie na przykład irytowało, bo ja to wszystko wiedziałem już chwilę wcześniej i takie streszczenie całości, całej historii wręcz było dla mnie wkurzające, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś by pominął te wszystkie informacje dodatkowe, to może i dla takiej osoby byłoby to wręcz konieczne do zrozumienia fabuły i właśnie motywacji bohaterów. W każdym razie chciałbym się na przykład cofnąć właśnie do niektórych rozdziałów i przeszukać pewne pomieszczenia raz jeszcze, bo tak jak mówię, są te dokumenty i ja dokładnie wiem, czego w jakiej ilości mi brakuje, gdyż w grze mamy 28 achievementów, 28 osiągnięć. Ja zdobyłem 22 i brakuje mi właśnie kilku związanych z odnalezieniem pewnych rzeczy. Nie znalazłem jednego komputera, dwóch dokumentów, jednej zabawki i jednego brakującego puzzla. Czymkolwiek by nie był, bo to akurat nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale nie mogę się cofnąć do tych rozdziałów, bo gra mi na to nie pozwala. Z poziomu menu możemy albo zacząć grę od początku, albo kontynuować, czyli po przejściu po prostu wrócić do ostatniego rozdziału. Super, chociaż udało mi się drugie zakończenie odblokować, ale jednak no to jest bez sensu, że mamy taki tytuł i teraz, żeby odszukać te brakujące rzeczy, muszę przejść całość jeszcze raz. No, nie wiem. Teraz w tej chwili mi się nie chce, znaczy nie chcę. Zdenerwowało mnie to też troszkę i po prostu sobie chwilowo odpuszczam, ale właśnie mówię o negatywnych emocjach, ale sama gra była przyjemna, zwłaszcza, że te emocje były tutaj dość istotne i ta wizja życia w bunkrze. Nie chcę zdradzać za wiele, żeby wam nie spoilować fabuły, ale Dowiadujemy się na przykład, że John spędził te 30 lat życia tam i ciężko jest to sobie wyobrazić, nie? 30 lat izolacji to nie po prostu 30 lat, tylko od narodzin do 30 roku życia. To jest coś okropnego. W bunkrze, pod ziemią, zamknięty w czterech ścianach. Z notatek dowiadujemy się, że tam inni mieszkańcy piszą, iż tęsknią za czuciem promieni słońca na karku, za możliwością wzięcia kąpieli, posiadaniem własnego łóżka, za jakimś normalnym jedzeniem niepuszkowanym. I wiecie, dziecko, które nie widziało słońca. Smutne jak jasna cholera. Do tego nie ma zabawek zwyczajnie, tak? Jeszcze dla nas w epoce komputerów, internetu, smartfonów, jakichś tam, nie wiem, VR-ów, to w ogóle jest jakiś kosmos, to jest niewyobrażalne. Jedynymi zabawkami Johna są figurki z drewna, które wystrugał sobie nielegalnie, wchodząc do sali, która była przygotowana do planowania akcji wojennych i wiecie, wielkie mapy i po nich porozstawiane klocki sugerujące, że nie wiem, tu mamy takie oddziały wojskowe, tutaj inne. I chłopak musiał jako dzieciak kraść te klocki i to jeszcze też narażając się na, wiadomo, złość tam innych mieszkańców bunkra czy jakąś karę i strugać powolutku sobie z tych klocków ludziki. Ludziki na zasadzie, wiecie, po prostu coś okrągłego a la główka, potem taki a la tułów i podstawka. Tak sobie wystrugiwał osóbki i nazywał je między innymi imionami innych mieszkańców bunkra. Jednego takiego ludzika, żołnierza nazwał Rocky, bo ktoś mu w tym bunkrze powiedział, że Rocky zawsze walczył do końca, wiecie, nawiązanie popkulturowe, a dzieciak w ogóle nie wie, o co chodzi, po prostu stwierdził, no ktoś mi tak powiedział, to nazwałem go Rocky. I ma te swoje drewniane figurki i jedyna figurka ma dłonie, w sensie też dłonie, no nie dłonie, ale ręce. Jeszcze takie, ale kikuty z drewna, tak wystrugane. I John nam mówi, że to jest figurka matki, sugeruje, że ona jest najważniejsza i że najgorsze było właśnie to wystruganie tych dłoni, znaczy dłoni, rąk. I kurczę, to tak kopie widza, gracza. Ten cały świat jest taki smutny, taki ograniczony i John też jest jakby trochę opóźniony w rozwoju, co, tak jak mówię, w pierwszej chwili troszkę dezorientuje i irytuje, ale to ma tutaj bardzo głęboki sens. I właśnie, nie wspomniałem o aktorach. W Johna wciela się Adam Brown, znany chociażby z Hobbita. W jego matkę wciela się Sarah Green, chociażby, nie wiem, z Penny Dreadful znana, a takim, nie wiem, generałem, liderem, przywódcą tego bunkra jest Graham Fox, którego kojarzycie, nie wiem, z Gry o Tron chociażby. I aktorsko to wszystko wypada bardzo dobrze. Początkowo jeszcze w jednej z pierwszych scen rozmowy Johna z matką mam wrażenie, że trochę synchronizacja dźwięku minimalnie tutaj coś poszło nie tak, chyba że to mój komputer, bo dźwięk był chyba minimalnie opóźniony. Miałem wrażenie, że występuje problem z lipsynkiem, ale potem już tego nie czuć. Do tego też, gdy na przykład słyszymy głos Adama Browna jako myśli Johna, to też wypada genialnie. I aktorsko to daje radę. Jeszcze co do horroru, oprócz tego, że właśnie mamy sugestię tego dwojakiego albo jednego lub drugiego zagrożenia, do tego dochodzi scena, no właśnie, gore. Może to by było za wiele powiedziane, ale scena, w którym z ciałem jednego z bohaterów coś się dzieje, coś nieprzyjemnego i co tu dużo mówić, była to bardzo mocna scena. Ja wam puszczę może fragment mojej reakcji. Ja w to nie kliknę. Nie ma mowy. Nie ma takiej opcji. O nie, 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 nie. O Jezu, nie weź tę rękę. O. Ja nie udaję. Ja teraz gram i na to patrzę i nie. A, nie, nie, nie. Weź tę dłoń. Boże, nie kliknę. No. Tak, nagrywałem to na żywo w czasie gry. Miałem obok dyktafon, więc po prostu szybko go włączyłem i ja tak stękałem przez, nie wiem, dobre kilka minut, bo ta sekwencja sama w sobie tam trwa ze dwie minuty, a ja jeszcze potem tak nie bardzo chciałem w ogóle klikać w cokolwiek i reagować na tę sytuację aktywnie. Ale w końcu się przełamałem i tak jak mówię, przeszedłem dalej, skończyłem grę. Więc tak, jeszcze raz. Scenariusz bardzo w porządku. Finał może nie jest super, ale daje radę. Może inaczej, rozwiązanie fabularne, taki końcowy twist powiedzmy, jest super. To jak się to wszystko rozwija, w jaki sposób poznajemy kolejne informacje, świetna sprawa. Jedynie absolutnie ostatnia sekwencja, absolutnie ostatnia scena, zarówno w finale A, jak i w finale B, są takie sobie. Jeżeli chodzi o grę aktorską, też nie ma żadnych zarzutów. Jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową na przykład, za nią odpowiada Dom Shovelton i świetna jest. Ja wam rzuciłem na fanpage wczoraj, znaczy nie, jakie wczoraj, dzisiaj, soundtrack z tej gry, możecie sobie go posłuchać. Dalej, graficznie też wszystko prezentuje się bardzo ładnie, ten film został zrealizowany, wykadrowany, zmontowany bardzo sprawnie. Problemem jest tutaj największym ten brak gameplayu, bo w gruncie rzeczy my jako gracz mamy bardzo małe pole do popisu. Naprawdę, okej, czasami możemy wybrać, czy nie wiem, najpierw podejdziemy tu czy tam, otworzymy szufladę pierwszą, drugą, trzecią, czy podejdziemy do szafki, którą książkę będziemy czytać w danym momencie, ale zazwyczaj to po prostu idziemy po sznurku, jest bardzo, bardzo liniowo, do przodu, do przodu, do przodu. A do tego też czasami jest tak, że na przykład mamy dwie rzeczy do kliknięcia, jak klikniemy jedną, to już przechodzimy rozdział do końca, a tej drugiej już nigdy więcej nie poznamy, bo tak jak mówiłem, trzeba by grać zupełnie od początku, żeby to zrobić, a ja w sumie nawet mam taką jedną sytuację i nie pamiętam nawet, co pierwsze kliknąłem, bo to były dwa po prostu jakieś punkty na ścianie. I w sumie jakbym przechodził drugi raz, jakbym kliknął na przykład znowu ten sam, to bym się chyba pochlastał i odinstalował to, zrage-quitował i odinstalował. Więc ta liniowość, ona jest straszna pod pewnymi względami. Mnie to się podobało, bo ja się wciągnąłem zwyczajnie w fabułę, w ten film, ale gry tutaj jest tyle, co kot napłakał. Zagadek logicznych mamy, nie wiem, cztery na krzyż, w tym jedną troszkę bardziej skomplikowaną z kodem na drzwiach. Mówię bardziej skomplikowaną, bo jeżeli będziecie to przechodzili, pamiętajcie, tam są cztery brudne klawisze na tym wyświetlaczu z cyframi. Ja zauważyłem trzy w pierwszej chwili i kombinowałem chyba z 10 minut, co z tym zrobić, a był jeszcze czwarty brudny, tylko troszkę mniej. Więc gry jest tutaj bardzo mało, ale historia jest ok, dlatego może, jeżeli nie chce wam się wydawać na to 30 zł i bawić się w te quick time eventy, po prostu obejrzyjcie sobie gameplay na YouTube, jakiś walkthrough i w ten sposób możecie też poznać tę historię. Myślałem, czy by nie robić strefy spoilerowej, ale w gruncie rzeczy pewnie nikt z was tego jeszcze nie przeszedł, a ja tutaj sam ze sobą chyba nie chcę dyskutować, czy po prostu pytać wszystkiego. Poruszę jeszcze tylko na koniec dwie kwestie. Po pierwsze, do tej tragedii bohatera zamkniętego, odizolowanego, przypomniało mi się coś. Tak jak mówiłem, dzieciak, mężczyzna, który spędził całe życie w tym bunkrze, co robi, gdy jego matka umiera? Ktoś mu musiał to opowiedzieć, że robi się pogrzeby, nie? I kładzie się kwiaty na grobie. I może ktoś mu nawet powiedział, jak te kwiaty wyglądają. No i co robi 30-letni mężczyzna? Bierze kartkę, rysuje kwiaty i kładzie je na zwłokach matki na łóżku. Po prostu z tą martwą matką. I my tego nie widzimy właśnie całej tej sceny, ale chwilę potem widzimy, że te kwiaty, znaczy, że ta kartka tam leży i jeszcze sobie możemy łatwo dopowiedzieć. I to jest też znowu tak przerażające i smutne i traumatyczne, że trudno jest obok tego przejść obojętnie. I druga sprawa, ta gra doprowadziła mnie do jednego wniosku. Otóż gdyby naprawdę miało dojść do jakiegoś globalnego konfliktu, czy to nuklearnego, biologicznego, chemicznego, innego, jakiejś takiej totalnej wojny, zagłady świata i ludzkość miałaby próbować przeżyć, to jeżeli chodzi o takie bunkry, etc., tam powinien być mechanizm, który po 20 latach włącza tryb autodestrukcji. Jeżeli przez 20 lat ten konflikt nie zostanie zażegnany, albo też promieniowanie czy poziom stężenia jakiejś substancji chemicznej czy też innej nie ustanie, to po prostu wszyscy ludzie powinni zginąć. Dlaczego? Bo gdy patrzę na naszego bohatera, na to, jak jego psychika jest skrzywiona, zresztą na wszystkich mieszkańców tego naszego bunkra, to ja bym nie chciał, żeby ci ludzie wyszli na powierzchnię i żeby, nie wiem, wydali na świat nowe pokolenie, które odbuduje ludzkość. Ja myślę, że oni nie są w stanie zwyczajnie tego zrobić i naprawdę, jak się tak zastanowimy nad tym wszystkim, te powiedzmy no 20 lat życia w takiej totalnej izolacji, żywienia się jakimiś konserwami, nie wyglądania na światło dzienne i ten brak kontaktu z innymi ludźmi spoza bunkra czy czegoś podobnego, brak kontaktu z czymkolwiek, z mediami, brak jakichś zajęć sensownych, ciągle tylko ta rutyna, to powtarzanie prostych czynności, by przeżyć kolejny dzień, jeden za drugim. W przypadku gry to jest chyba 11 tysięcy dni. No wyobraźcie to sobie, 11 tysięcy dni robić w kółko jedno i to samo. No bo ja nie i to tak absolutnie nie i po czymś takim to nikt już nie będzie normalny czy zdolny do zachowania nawet pozorów normalności. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli, nie wiem, miałbym kiedyś sobie wybudować bunkier, to zapasy na 20 lat nie więcej i potem po prostu strzelić sobie w łeb, bo to i tak nie ma większego sensu. Zresztą nikt by nie słuchał wtedy moich podcastów i nie byłoby możliwości zakupu nowych książek. Nie, no dobrze, teraz sobie robię jaja, ale naprawdę temat w gruncie rzeczy nie jest taki pozytywny, przy czym ja też padam teraz ze zmęczenia i głowa mnie rozbolała od rozmyślania o tym wszystkim, więc będę kończył, bo jeszcze trzeba zmontować, ale zastanówcie się może sami nad tym. 20 lat odosobnienia, 30 lat odosobnienia i potem wychodzicie na zniszczoną powierzchnię Ziemi, czy nawet może nie zniszczoną, może by nie było widać z tych zniszczeń. Ale wychodzicie i co? No i co macie zrobić po tych 20-30 latach? Jeszcze w takiej sytuacji, nie wiedząc nawet o tym, co tam czeka was po drugiej stronie tych ostatnich stalowych drzwi. Smutna rzecz. Straszna rzecz. Miejmy nadzieję, że nas coś takiego nigdy jednak nie spotka. I co? I to już chyba wszystko naprawdę ode mnie na dzisiaj. Dzięki serdeczne za to, że byliście tutaj ze mną. Tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.
A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.
Tina hat im Moment, aber ich finde, sie geht ganz toll damit um.
Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich irgendwie strange bin oder so, aber es war eben noch da und jetzt ist es plötzlich weg.
Und die Küche sah aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen.
Oder nein, Dicker, es war so eine Viecherweide.
Weißt du, hast du neulich erzählt, dass du als Kind immer so Sachen gesehen hast, oder? Ist nur so, ich kenne das.
Unser Hirn ist das größte Mysterium auf Erden. Und es spielt mitunter üble Streiche mit uns.
A już najbliższą sobotę zrobimy sobie ostry piątek i porozmawiamy o pewnym koszmarze.